Drodzy Państwo, audycja aktualności dnia niewątpliwie dzisiaj taką aktualnością są wyniki wyborów w Platformie Obywatelskiej. Zagłosowali członkowie Platformy Obywatelskiej, by wybrać jej przewodniczącego, o tym żeśmy już informowali. No i temu wydarzeniu, ze względu na pewnie jakieś konsekwencje polityczne, społeczne, myślę, że tak będzie, poświęcimy dwugłos. Będą się wypowiadać nasi goście. Pierwszym jest pan profesor Andrzej Zybertowicz, socjolog Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Bardzo serdecznie witamy, panie profesorze. Zanim zapytam o ocenę tych wydarzeń i po prostu tych konkretnych liczb, to właśnie takie pytanie, które teraz się nam pojawi. Co będzie z częścią popierających kiedyś Platformę Obywatelską, którzy teraz są rozczarowani, bo widać, że te wyniki o tym mówią. Poparli kandydata, który ma być wydalony przecież w najbliższym czasie z Platformy, a nie chcą przejść do Prawa i Sprawiedliwości, nawet do SLD, tak jakby stoją po środku. Czy będą nadal tak stać po środku, czy jakoś zostaną oni zagospodarowani, mówiąc takim językiem, prawda, trochę rolniczym. Bardzo prosimy, witam panie profesorze, poprosimy o pana komentarz.
Witam, uśmiecham się do słuchaczy Radia Maryja w Polsce i za granicą. Informuję, że nad Toruniem mimo chmur jest piękne słońce, jest przyjazna pogoda. To pytanie ogólniejsze, które ojciec postawił, jest ciekawe, bo zawsze warto jest patrzeć na jakieś wydarzenia konkretne, także to dzisiejsze ogłoszenie wyników w takim szerszym tle. W Polsce od wielu miesięcy, może nawet od kilku już lat, jest coraz większa, wydaje się, że jest coraz większa grupa osób, które mówią: jestem kompletnie rozczarowany do SLD, już dawno się rozczarowałem, jestem kompletnie rozczarowany do Platformy, ale na ten PiS nie chcę zagłosować, i tutaj są podawane jakieś mniej lub bardziej rzeczowe argumenty. I zarazem widzimy, że ta grupa ludzi, którzy nie akceptują jakby pola wyborów w polskiej polityce, nie ma żadnej woli, żadnej dynamiki, żadnej chęci podjęcia próby stworzenia alternatywy. Bo stworzenie alternatywy politycznej wymagałoby podjęcia długiego marszu, zaangażowania swojego czasu, podjęcia prób kontaktu, działania, mobilizowania zasobów, organizowania się, uczenia się nowych rzeczy. I co się okazuje? Że gdy przyjrzymy się w ostatnich 20 latach, jakie środowiska w Polsce podjęły taką pracę organiczną, taką pracę tworzenia czegoś z niczego, to widać w istocie dwa takie duże środowiska. Jedno to są środowisko szeroko rozumianej ruchu obywatelskiego Radia Maryja, a drugie środowisko to są środowiska wspierające mniej lub bardziej bezpośrednio PiS, czego dość wyraźnym przejawem są kluby Gazety Polskiej. I tych klubów jest już około 350 w całym kraju. I ludzie w obu przypadkach angażują się w pewne rzeczy, bo te środowiska się w wielu miejscach przenikają, wspierają wzajemnie, nie mając żadnych dotacji, żadnych pieniędzy, walcząc często z władzami lokalnymi, które utrudniają, i potrafią pewne rzeczy robić. Dlaczego? Bo są to środowiska, w których jest głęboko, użyję takiego określenia badawczego, wdrukowany kod polskości. A te środowiska, które mówią: odrzucam SLD, odrzucam Platformę i PiS odrzucam, najwyraźniej mają jakiś deficyt wartości i deficyt więzi i nic nie próbują robić. I teraz jest pytanie, proszę ojca i proszę słuchaczy, czy wyniki wyborów w Platformie są oznaką jakiejś faktycznie nowej sytuacji, które mogą pokazywać, że będzie zmiana. Ja nie wykluczałbym, że pewna zmiana może być. Dlaczego? Bo sam Gowin, chociaż pokazał pewną siłę w Platformie, chociaż dał solidnego stryczka w nos Tuskowi, bo jak powiedział na konferencji prasowej przed chwilą Gowin, otóż na Tuska zagłosowało niewiele więcej niż 1/3 wszystkich członków Platformy. Wydawało się, że Tusk jest Panem i Bogiem w Platformie. Redaktor Jacek Żakowski twierdził, że on że jak Gowin dostanie 1%, to będzie...
No właśnie, tak miało być, takie zapowiedzi, prawda? Pewnie były,
i nagle się okazało, że te wyniki badań opinii społecznej w ostatnich miesiącach, które pokazują wzrastające poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości, że te wyniki badań oddają także częściowo klimat w ramach samej Platformy. Bo zachęcam do słuchaczy, żebyśmy spojrzeli na te wyniki tego głosowania wewnątrz Platformy jako dość wiarygodny, bo na dużych liczbach pomiar nastrojów społecznych w ogóle, w tym nastrojów społecznych w środowiskach, które są beneficjentami tego tuszkowego rządzenia. Okazało się, że ludzie, którzy są bezpośrednim jego zapleczem, premiera Tuska, którzy korzystają przez dostęp do zleceń, grantów, projektów unijnych, etatów, zamówień samorządowych, rządowych, firm spółek Skarbu Państwa i tak dalej, są bardzo krytyczni wobec Tuska. I teraz warto też określić troszkę bliżej, jakie są źródła tego krytycyzmu, bo czy oni krytykują Tuska, bo on okazuje się być nieudolny, bo te notowania rosnące Prawa i Sprawiedliwości pokazują, że Platforma może stracić władzę i trzeba będzie może się tłumaczyć z korupcyjnych interesów, gry na skróty i niegospodarności, że przypomnę ostatni zakup za setki tysięcy złotych bardzo drogich foteli w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, że z tego wszystkiego trzeba będzie się tłumaczyć. Więc część wyraziła wotum nieufności wobec Tuska, bo są zaniepokojeni jego niesprawnością. Ale ja widzę tutaj także jeszcze inne środowisko. Proszę zwrócić uwagę, że dlaczego takie osoby jak Jacek Żakowski tak nisko oszacowały szansę Gowina i dlaczego środowisko Gazety Wyborczej, TOK FM czy tygodnika Polityka tak krytykują Gowina? Za to, że on wprost deklaruje przywiązanie do chrześcijańskiej tradycji Polski i potrzebę obrony tej tradycji. Moje pytanie jest takie. Jaka część z tych ponad 4 tysięcy członków Platformy, którzy oddali głos na Gowina, zrobiła to z obawy o własne interesy, a jaka część zrobiła to z przywiązania do swoich wartości? Wartości właśnie chrześcijańskich. Bo pamiętajmy, że przecież Platforma ma korzenie solidarnościowe. I być może część tego poparcia dla Gowina to jest oznaka, że są jakieś resztki w Platformie ludzi niezdemoralizowanych, którzy są zaniepokojeni tym, iż pod kierownictwem Tuska ta partia przesunęła się w stronę lewacką. Nie tylko lewicową, nie tylko socjaldemokratyczną. Lewacką mam na myśli pewne posunięcia związane z ustawą o związkach partnerskich, posunięcia związane z in vitro, i w ogóle wspieranie takich lewackich inicjatyw politycznych ze środków publicznych, jak krytyka polityczna.
No i też pewne uderzenia też w stronę Kościoła, prawda,
tak, katolickiego. Ale zarazem chciałbym przestrzec wszystkich obserwatorów sceny politycznej i słuchaczy Radia Maryja przed takim kierującym się taką sympatią, naiwną zawierzeniem Gowinowi jako alternatywie wobec Prawa i Sprawiedliwości. Bo są głosy, że Gowin spróbuje się najpierw rozpychać tak bardzo, jak może w Platformie. Tusk powiedział, że przestraszył się tego wyniku, że nie chce go usuwać. Gowin może spróbować zobaczyć, na ile może linę przeciągnąć, żeby stworzyć pretekst, żeby wyszedł i połączył się z PJN-em, czyli ugrupowaniem Pawła Kowala, żeby połączył się może z jakimiś odłamami częścią Solidarnej Polski. Ale gdzie widzę zagrożenie? Otóż Gowin, proszę słuchaczy, opowiada się przeciwko likwidacji OFE, otwartych funduszy emerytalnych, które okazały się być nie tylko złodziejskie w sensie pobierania wysokich prowizji za fatalne zarządzanie pieniędzmi, ale zadeklarowały, że w ogóle nie są w stanie spełnić swoich funkcji, którymi to funkcjami nas mamiono, gdy była kampania promocyjna tych funduszy, czyli wypłacanie emerytury Polakom do końca życia. I teraz pytanie jest takie, czy Gowin opowiada się za OFE tylko po to, żeby się odróżnić od Tuska, szukał w tej grze wyborczej wewnątrzplatformowej punktu odbicia, czy też jest tak, jak napisał jeden z komentatorów niedawno, że głosy atakujące ministra Rostowskiego i jego politykę zabierania pieniędzy z OFE, przesuwania jej w stronę budżetu państwa, że te głosy są finansowane przez wielki kapitał. A więc gdyby nawet Jarosław Gowin miał stworzyć alternatywę polityczną dla Platformy, to pytanie, na które każdy wyborca musi sobie odpowiedzieć, czy on będzie miał alternatywę, która będzie wolna od uzależnień od międzynarodowych korporacji, którym wcale nie zależy na tym, żeby Polska była samodzielna, silna, żeby była podmiotem w grze międzynarodowej.
No właśnie. Panie profesorze, no i poza tym też jeszcze patrzymy na frekwencję. Minimalnie przekroczyła 51%, czyli to też świadczy, że prawie, że połowa mogących głosować powiedziało, nas to nie interesuje.
A frekwencja pięknie pasuje do zachowania premiera Tuska i prezydenta Komorowskiego w sprawie referendum warszawskiego. Obaj zachęcają do niepójścia, do nieudziału w tym referendum, czyli obaj zaprzeczają samej idei obywatelskości, bo która jest w nazwie Platformy. I ten wynik, ta frekwencja w tych wyborach wewnętrznych pokazuje, że to nie jest partia obywatelska, że poziom zainteresowania polityką, sprawami publicznymi, a taką sprawą publiczną jest wewnętrzny wybór w Platformie, jest nie dużo wyższy niż frekwencja wyborów w ogólnym kraju. Czyli członkowie Platformy to nie jest jakaś elita obywatelska. To są ludzie, którzy najprawdopodobniej są tam, bo chcieli załapać się po konfitury, bo traktują Platformę jako partię władzy. I być może, zastanawiam się teraz, czy te 48 z groszami procenta, które nie poszły do wyborów, to nie są członkowie Platformy, którzy swoje konfitury już pobrali i już od Platformy dużo więcej nie oczekują.
Tak, być może. W każdym razie też widzimy, panie profesorze, tak trzeba powiedzieć, że ci zwykli członkowie Platformy to też są ludzie wartościowi, to znaczy no, w pewnym momencie jednak budzą się w nich odruchy i pytania, w którą stronę to wszystko zmierza, gdzie tu jest dobro Polski.
Ja myślę, że ta sytuacja w Polsce w ostatnich miesiącach, gdy media głównego nurtu zaczynają mówić prawdę o niekompetencji Platformy, o aferach, że sytuacja z dzisiejszej konferencji prasowej opóźnionej najpierw o pół godziny, a potem przeprowadzonej w klimacie stypy, gdzie na Twitterze internauci wyśmiewali się z niesprawności Platformy, że te wszystkie sytuacje uświadamiają sporej części wyborców Platformy, czyli nie tylko członków, ale wyborców Platformy, że ta partia nie jest w stanie sprawnie działać i spełniać swoich obietnic. Ci nasi współrodacy rozglądają się teraz, zastanawiają się. I chciałbym, żeby jak najostrzejsze spojrzenie mieli.
Tak jest, żeby tak było, że właśnie tak było pod tym kątem patrzenia przyszłości, natomiast żeby to nie było ten mechanizm, wiemy jak to się mówi o tych szczurach, które wyskakują pierwsze zanim jeszcze statek czy okręt.
Ale tak, ale ta oczywiście taki mechanizm bywa, ale w grach społecznych to jest ważny element, bo on pokazuje, że pora jest, żebyśmy rozstali się z pewnymi złudzeniami. Nie wykluczam, że spora część członków Platformy wierzyła, że partia ta chroni Polskę przed jakimiś strasznymi nieszczęściami, które jakoby miał przynosić PiS. I teraz ci zwolennicy Platformy mogą sobie powiedzieć, minęło 6 lat od odebrania władzy PiS-owi, wszystkie patologie, które jemu zarzucano, nadużywanie władzy, kolesiostwo w spółkach Skarbu Państwa, gromkie zapowiedzi robienia porządku, że te rzekome lub rzeczywiste grzeszki Prawa i Sprawiedliwości w spotęgowanej postaci są w Platformie, a w odróżnieniu od PiS-u Platforma nie ma żadnej wizji reform. Jeśli nawet zdarzyły się nieprawidłowości w funkcjonowaniu Centralnego Biura Antykorupcyjnego, to było to częścią wielkiej operacji ujawnienia i przecięcia patologicznych powiązań korupcyjnych, które podcinają korzenie przedsiębiorczości Polaków. A gromkie pochukiwania niektórych polityków Platformy, na przykład ministra spraw wewnętrznych, nie są powiązane z żadną przemyślaną koncepcją rozwiązywania problemu.
Tak. Niewątpliwie chyba ta data, 23 dzień sierpnia, będzie jakąś datą znaczącą w współczesnej i najnowszej historii Polski. Zobaczymy, zobaczymy.
Może tak się okazać z tym, że bo można powiedzieć, tak, Jarosław Gowin pokazał, że chrzest bojowy przetrwał w dobrej formie, ale ta jego stosunek do OFE pokazuje, że za jego plecami mogą kryć się pieniądze międzynarodowego kapitału, które uniemożliwią jemu działanie zgodnie z interesem narodowym Polski.
Właśnie, zobaczymy. Panie profesorze, dziękuję za komentarz, bo za chwilę jeszcze połączenie z Krakowem i też jeszcze krótki komentarz drugiego pana profesora. Dziękuję bardzo, pozdrawiamy
bardzo
serdecznie.
Dziękuję, serdecznie pozdrawiam.
Szczęść Boże, pozdrawiamy. Dziękujemy. Nasz gość, pan profesor Andrzej Zybertowicz, socjolog z Torunia.